z biznesu do słuchania.
Afera Dieselgate z 2015 roku mocno zmieniła rynek motoryzacyjny. Przyspieszyła zmiany przepisów, ale i zmieniła zarządzanie firmami motoryzacyjnymi. Volkswagen, którego afera doświadczyła najmocniej, zrobił dosłownie obrót na pięcie. Tomasza Tondera, szefa PR Volkswagen Group Polska, pytam o romans grupy z wodorem, rozwój baterii i oczywiście wpływ afery sprzed 6 lat na obecną ofertę.
Grupa Volkswagen jasno powiedziała, że zmierza do bezemisyjnej mobilności i to dzieje się w trosce o przyszłe pokolenia, w trosce o naszą planetę. Cel jest jasny. Do 2050 roku chcemy być całkowicie neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla i w związku z tym już w 2030 roku elektryczne auta będą stanowiły 60% naszej sprzedaży w Europie jako grupy, a w przypadku marki Volkswagen jest to nawet 70%, czyli innymi słowy, żeby to podkreślić, już za 10 lat 7 na 10 sprzedawanych w Europie Volkswagenów będzie elektrycznych.
Panie Tomaszu, takie same baterie litowo-jonowe były wykorzystywane na przykład w e-Golfie, który debiutował, niech mnie pan poprawi, ponad 10 lat temu. Takie same baterie były używane w pierwszym elektrycznym Volkswagenie Up i takie same baterie są wykorzystywane dzisiaj w tych najnowszych autach z grupy, czyli na przykład ID4, ID3, czy Audi GT, czy Porsche Taycan. Czy to są te same baterie, czy tylko skład jest taki sam, czy pierwiastki wykorzystywane do ich budowy są podobne?
Technologia produkcji akumulatorów bardzo szybko się zmienia i nawet jeżeli mówimy o akumulatorach jednej grupy, czyli akumulatorach litowo-jonowych, zmiany mogą być dość znaczące. Akumulatory różnią się między sobą w zależności od danego modelu samochodu, czy też segmentu aut. I te różnice widać bardzo wyraźnie właśnie w samochodach, o których wspomniałeś, Audi e-tron GT, czy Porsche Taycan. Można je ładować z mocą nawet 270 kW, a na drugiej stronie skali mamy modele entry, czyli te małe, miejskie samochody jak Volkswagen Up czy Skoda Citigo i te auta można ładować z mocą zaledwie 40 kW, czyli kilkukrotnie wolniej. Tych aut już nie ma, co prawda, w ofercie, zostały zastąpione przez auta nowej generacji właśnie z nowymi akumulatorami. I mimo, że mówimy tutaj cały czas o akumulatorach litowo-jonowych, to na przestrzeni lat skład chemiczny, skład czy pierwiastki, z których budowana jest anoda, z których budowana jest katoda, czy sposób produkcji akumulatorów ulegają zmianie i to oczywiście poprawia wiele parametrów, takich jak zasięg samochodu czy czas ładowania. To oczywiście też wpływa zdecydowanie na koszty akumulatorów. Inny przykład. Wspomniał Pan o elektrycznym Golfie. On zadebiutował w 2013 roku, czyli nieco mniej niż 10 lat temu, podczas targów samochodowych we Frankfurcie. I wtedy ten samochód oferował 190 km zasięgu. W 2017 roku, czyli 4 lata później, dostępny był już elektryczny Golf po liftingu, który dysponował zasięgiem wynoszącym 300 km, czyli zdecydowanie więcej, mimo że gabaryty akumulatora właściwie się nie zmieniły, wciąż zajmowały to samo miejsce w samochodzie. I co ważne, cena z auta też wtedy była już dużo niższa. Dziś oferowany ID3, czyli samochód, który zastąpił elektrycznego Golfa, budowany jest już na zupełnie innej platformie, na wykorzystaniu innej technologii. No i w efekcie ma jeszcze większy zasięg, akumulator o większej pojemności i kosztuje w tej bazowej wersji mniej niż elektryczny Golf. Zestawienie tych modeli jasno pokazuje kierunek rozwoju. No i teraz, gdy spojrzymy dalej w przyszłość, naszym celem jako grupy Volkswagen jest oczywiście dalsze obniżanie kosztów produkcji i zmniejszenie kompleksowości akumulatorów przy jednoczesnym zwiększaniu dalej zasięgów i osiągów samochodu. Dzięki temu auta elektryczne będą cenowo coraz bardziej dostępne. Elektryczny napęd, o czym już wspomniałem na samym początku, stanie się dominujący w Europie w ciągu dekady. Do znacznego zmniejszenia kosztu przyczyni się zarówno fakt, że akumulatory będziemy produkować już sami w ramach koncernu wraz z partnerami, jak i przede wszystkim nowe, zunifikowane ogniwa. Ogniwa te zostaną wprowadzone przez nas w 2023 roku i do 2030 roku będą montowane nawet w 80% naszych elektrycznych pojazdów. Kolejnych oszczędności spodziewamy się dzięki optymalizacji ogniw, innowacyjnym metodom produkcji oraz oczywiście dzięki recyklingowi, bo zakładamy, że 97% metali ziem rzadkich będzie odzyskiwana w procesie recyklingu. I w rezultacie Volkswagen zamierza stopniowo zmniejszać koszt akumulatorów stosowanych w tych najtańszych, najmniejszych modelach nawet o 50%, w tych modelach wolumenowych do 30%. Nowe, te pryzmatyczne i zunifikowane ogniwo akumulatora tworzy także oczywiście bardzo dobrą podstawę do wykorzystania akumulatorów ze stałym elektrolitem, które będą kolejnym przełomem w zakresie technologii akumulatorowej, a którego spodziewamy się w połowie bieżącej dekady. I to po raz kolejny zdecydowanie poprawi zasięgi samochodów i skróci ich czas ładowania.
Z tego, co Pan mówi, wynika, że Volkswagen całe swoje moce zespołów badawczo-rozwojowych ustawił na rozwijanie tej technologii bateryjnej, czyli magazynu w postaci baterii tej obecnej, którą znamy dziś, czy w jakichś takich przyszłych pomysłów, jak na przykład ta bateria, o której Pan wspominał, ze stałym elektrolitem. Ale drugi producent, czyli Wasz konkurent, Toyota, również rozwija baterię, czy stara się zbudować baterię ze stałym elektrolitem, natomiast postawiła też na wodór i próbuje przekonać świat, że właśnie ten kierunek, ten sposób magazynowania energii może się sprawdzić również w autach osobowych. Czy w grupie Volkswagena były prowadzone lub są prowadzone badania nad wodorem, tak jak w przypadku Toyoty, lub nad zupełnie innym sposobem przechowywania energii w baku pojazdu?
O wodorze bardzo dużo się mówi aktualnie w mediach i bez wątpienia zielony wodór ma przed sobą przyszłość. Jeżeli chcemy mówić o zeroemisyjnej gospodarce, a Europa stawia sobie za cel neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, zielony wodór jest niezbędny. Jest niezbędny w hutnictwie, w przemyśle chemicznym, w przyszłości pewnie też znajdzie zastosowanie w lotnictwie czy transporcie morskim. Jednak zupełnie innym zagadnieniem są samochody osobowe, czyli ta indywidualna mobilność. I grupa Volkswagen oczywiście ma bardzo bogate doświadczenia w tym zakresie. No, przypomnę, że z autami wodorowymi działamy dość długo, już w 2007 roku zaprezentowany był Tiguan High Motion z ogniwami paliwowymi. 7 lat później, w 2014, podczas targów w Los Angeles pokazywaliśmy Golfa High Motion. W ostatnich latach bardzo zaawansowane prace nad wodorem prowadziło Audi, przedstawiając też kilka lat temu model H-tron. No, niemniej wszystkie te prace nad tymi projektami wstrzymano, gdyż aktualne analizy naukowe, eksperci, wszyscy jednoznacznie wskazują, że w najbliższej przyszłości nie ma miejsca dla wodoru w samochodach osobowych. I to już w ostatnich 2 latach znakomicie odzwierciedla rynek samochodów elektrycznych. Oferta aut elektrycznych tych z akumulatorami bardzo gwałtownie się poszerzyła i to zwłaszcza w minionym roku w Polsce jest widoczne. Dziś, czy w tym roku, właściwie każdego miesiąca mamy jedną czy dwie premiery elektrycznych modeli na rynku. No i w rezultacie dzisiaj w Polsce klienci mogą wybierać w sumie spośród 60 samochodów w pełni elektrycznych różnych producentów i pośród tych 60 elektryków jest tylko jedno auto zasilane wodorem. Także to jasno pokazuje, na które rozwiązanie stawia branża, a powodów jest wiele. Spójrzmy może na początek na ten pierwszy powód podstawowy, który napędza zmiany w motoryzacji, czyli środowisko. Niezwykle ważne jest, aby auto elektryczne, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o samochodzie z akumulatorem, czy aucie z ogniwami paliwowymi, były zeroemisyjne. To nie tylko lokalnie, ale w ogóle. Czyli chodzi o to, żeby były zasilane zieloną energią. No i w przypadku samochodów z akumulatorem jest to stosunkowo łatwe. Miks energetyczny w Polsce nie jest jeszcze najlepszy. W Europie jest zdecydowanie lepszy. W niektórych krajach widać szczególny postęp, ale generalnie cała Europa szybko zmienia swoją energetykę. I ten postęp jest widoczny, trend jest tutaj klarowny. Poza tym około 500 000 gospodarstw domowych w naszym kraju posiada instalację fotowoltaiczną. Nasi klienci, którzy kupują samochody elektryczne, którzy kupują samochody hybrydowe plug-in, mają też możliwość zakupu zielonej energii wytwarzanej na farmach wiatrowych czy w elektrowniach fotowoltaicznych w Polsce i tą energią mogą zasilać zarówno swoje domy, jak i samochody. Więc wybór już jest, także w Polsce. Volkswagen Group Polska podjęliśmy jakiś czas temu decyzję, że cała kadra zarządzająca będzie poruszała się autami w pełni elektrycznymi lub hybrydami typu plug-in, czyli takimi, które w mieście także pozwalają przejechać kilkadziesiąt kilometrów na prądzie i nie generują żadnych emisji. Nasza firma, podobnie jak wszystkie zakłady produkcyjne grupy Volkswagen w Polsce, zasilana jest zieloną energią. Ja od ponad 2 lat ruszam się tym samochodem elektrycznym. Podczas pandemii, kiedy pracowałem głównie z domu, ładowałem takie auto, korzystając z energii dostarczonej właśnie przez panele fotowoltaiczne. No i w efekcie zieloną energią zasilał swój samochód w tym roku ponad właściwie 90%. W minionym tygodniu, kiedy jechałem z Poznania do Warszawy, podładowałem krótko samochód przy ładowarce Greenwaya na autostradzie, przy zjeździe na Spiesz i na tej ładowarce także widnieje naklejka zielona, mówiąca o tym, że jest zasilana energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Więc takie podróże samochodem elektrycznym z akumulatorem są możliwe. Zupełnie inaczej jest w przypadku samochodów zasilanych wodorem. Po pierwsze, publicznej pracy, która w Polsce właściwie nie istnieje. No, nie ma ani jednej publicznej stacji. Wodoru póki co sami też nie wyprodukujemy. Jest to dość kosztowne i trudne. A ten, który jest dostępny na rynku, wytwarzany jest głównie z wykorzystaniem paliw kopalnych. Międzynarodowa Agencja Energii twierdzi, że mniej niż 1% wodoru na świecie powstaje w procesie elektrolizy, czyli w ten sposób ekologiczny z wykorzystaniem zielonej energii. Niedawno miałem okazję wysłuchać wykładu naukowego prowadzonego przez profesora z Uniwersytetu w Ulm, który porównywał właśnie oba rozwiązania, no i wskazał, że korzystanie z samochodu zasilanego wodorem, który powstaje z wykorzystaniem paliw kopalnych, czyli na drodze reformingu parowego, czy sposób, w którym wodór powstaje w Polsce w zdecydowanej mierze, powoduje emisję dwutlenku węgla większą niż korzystanie z samochodu z silnikiem diesla. No i to wszystko to jest ten dopiero pierwszy powód, czyli środowisko.
Porównał pan wodór do silnika diesla i chciałbym troszkę wrócić do takiej afery Dieselgate z czasów, kiedy grupa Volkswagena rzeczywiście stała silnikami diesla i nieśmiertelne TDI do tej pory zresztą są królami na polskich drogach. To były czasy, kiedy grupa Volkswagena chciała przekonać Stany Zjednoczone, że diesel w samochodzie osobowym to jest świetne rozwiązanie, bo jak wiadomo, tam raczej takie pomysły nie były szeroko dobrze akceptowane, czy w ogóle akceptowane w autach osobowych. Wybuchła afera Dieselgate, grupa Volkswagena bardzo szybko jakby odrzuciła się napięcie i postawiła na te samochody bateryjne, samochody elektryczne, co dzieje się do dziś. Pytanie moje brzmi, gdzie by była dzisiaj z elektryfikacją grupa Volkswagena, gdyby nie wybuchła nigdy afera Dieselgate?
Elektromobilność nie wynika z afery Dieselgate. Wynika bez wątpienia ze zmian klimatu, ze zrozumienia zachodzących zjawisk przez naukę, przez większą świadomość społeczeństwa, przez większą świadomość regulatorów, polityków, no i zmian w prawie, które następują. Dieselgate bez wątpienia jest historią Volkswagena, ale jest też przeszłością Volkswagena. Zmienił firmę, zmienił struktury, zmienił nieprawdopodobnie procesy. Volkswagen jest bez wątpienia inną firmą. Firmą, którą teraz kreuje zmianę w motoryzacji, zmianę, która ma na celu demokratyzację pojazdów elektrycznych, ich upowszechnienie i sprawienie, że ta indywidualna mobilność bezemisyjna będzie dostępna dla każdego. Przypomnę, że 7 na 10 samochodów marki Volkswagen w Europie za 10 lat ma być elektryczna w sprzedaży. Koncern Volkswagen był też pierwszą firmą motoryzacyjną, która zobowiązała się wypełnić porozumienia paryskie, czyli zobowiązała się do neutralności pod względem emisji CO2 w 2050 roku. I rzeczywiście elektromobilność niesie za sobą olbrzymie inwestycje. Na elektryczną mobilność w latach 2021-2025 koncern przeznaczy 35 miliardów euro i w ciągu najbliższych 10 lat wprowadzimy na rynek 70 w pełni elektrycznych modeli. Zatem wracając do pytania, pewnie elektromobilność w ramach koncernu nabrała większego tempa, ale to nie problemy z dieslem były jej powodem.
Te ogromne sumy, o których pan wspomniał, które tylko koncern Volkswagena przeznaczy, to w skali globalnej są jakby niewyobrażalnie duże pieniądze, bo każdy producent inwestuje w rozwój. I to jest chyba ostateczny dowód na to, że odwrotu od elektromobilności nie ma i nasze dzieci, a wnuki już na pewno, samochodów spalinowych będą oglądały w muzeach, ewentualnie na jakichś starych programach wideo.
To prawda, no ta perspektywa użytkownika jest niezwykle ważna i to na koniec użytkownik też będzie dokonywał takiego rachunku z zalet i wad poszczególnych rozwiązań i decydował się na jakiś samochód. Oczywiście wśród samochodów elektrycznych ta ilość modeli będzie zdecydowanie większa za kilka lat już, aniżeli nawet w przypadku samochodów tych spalinowych, klasycznych. A jak mówimy już o tej perspektywie użytkownika, to tutaj także to jest niezwykle istotny element w tej walce, o której rozmawialiśmy na samym początku, pomiędzy tym zasilaniem elektrycznych aut wodorem, a energią z akumulatora. I warto też na tą perspektywę może jeszcze przez momencik spojrzeć. Bo tutaj różnice są olbrzymie i takim punktem wyjścia jest fakt, że w przypadku samochodu zasilanego wodorem potrzeba od 2 do nawet 3 razy więcej energii na przejechanie tego samego dystansu. A wynika to z kompleksowości całego procesu. Bo najpierw energię elektryczną trzeba zamienić na wodór, następnie ten wodór trzeba przetransportować na stację. Tam musi być zmagazynowany, dalej zatankowany w samochodzie i dopiero tam ponownie przetworzony w ogniwach paliwowych na energię elektryczną. No i pomiędzy tymi procesami następuje sprężanie, rozprężanie wodoru, zmienia się jego temperatura i na każdym z tych etapów następują pewne straty. To wszystko w rezultacie przekłada się na codzienne koszty eksploatacji. Patrząc na rynek niemiecki, koszt przejechania 100 km samochodem zasilanym wodorem jest porównywalny z autem spalinowym, natomiast w przypadku elektryków z akumulatorem przy założeniu głównie ładowania w domu będzie on około 3 razy niższy, czyli korzyść jest zdecydowana. Przy wykorzystaniu fotowoltaiki właściwie użytkownik nie zapłaci nic. Kolejna rzecz to auta zasilane wodorem wymagają też 2 lub nawet 3 razy częstszych przeglądów serwisowych w porównaniu z autami elektrycznymi z akumulatorem, a to oczywiście także dodatkowe koszty. Ponadto ta kompleksowość układu napędowego wpływa też na cenę samochodu i też przestronność kabiny, co także jest istotne. Spójrzmy na jedyne auto, które oferowane jest w Polsce w tej chwili z napędem wodorowym. Jest to 5-metrowa limuzyna, a bagażnik tego samochodu ma pojemność mniejszą niż bagażnik miejskiego Volkswagena Polo. No i z tych powodów trudno tę technologię zastosować w autach miejskich, w autach wolumenowych, które będą masowo sprzedawane. Po prostu trudno zmieścić te wszystkie elementy w mniejszym nadwoziu i oczywiście koszty takich samochodów byłyby nieakceptowalne w tych mniejszych segmentach przez klientów. I jeszcze jedna sprawa to ograniczenia dotyczące wjazdu do garaży podziemnych czy na podziemne parkingi. Samochodem wodorowym, podobnie jak w przypadku aut z instalacją LPG, często nie wolno wjechać do podziemnego garażu, co dla mieszkańców dużych miast no może stanowić kłopot. To zjawisko oczywiście nie jest jeszcze znane ani powszechne w Polsce, ale w krajach, w których takie samochody są już częściej widywane, jest już często poruszane w mediach.
Ale niektóre wspólnoty mieszkaniowe tak samo boją się o garażach podziemnych aut elektrycznych z powodu możliwości pożaru czy czegoś takiego i pojawiały się takie informacje w mediach, że niektóre wspólnoty chcą takiego zakazu również dla aut z bateriami.
No, takie informacje się pojawiły, ale jak się okazuje są kompletnie nieuzasadnione, gdyż ryzyko pożaru takiego samochodu jest mniejsze niż samochodu spalinowego. I tutaj nie dochodzi też do jakiejś eksplozji wybuchu przy rozszczelnieniu czy przy zapłonie. Reasumując, wszystkie te elementy, o których teraz sobie wspomnieliśmy i to, o czym powiedzieliśmy na początku, jeżeli chodzi o środowisko, ta konieczność szybkiej redukcji emisji CO2, czyli dwutlenku węgla w indywidualnym transporcie i redukcja bardzo znaczącej, zdefiniowanej przez bardzo restrykcyjne przepisy emisji, no w najbliższych latach powoduje, że nie ma alternatywy dla elektrycznych samochodów z akumulatorem i dlatego grupa Volkswagen jednoznacznie postawiła na to rozwiązanie, na samochody z akumulatorami.
Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za tych kilka słów o polityce grupy Volkswagena i przyszłości aut na prąd. Dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Tonder, dyrektor PR Volkswagen Group Polska.
Dziękuję.